Będziemy teraz rozmawiać o tym, że są młodzi ludzie związani z oświatą, którzy nie popadają w ponure pandemiczne nastroje, tylko działają, rozbudzając uczniowskie pasje w tych niezwykle trudnych warunkach, do których wciąż się przyzwyczajamy. A są z nami dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Ewa Dudkiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nauczyciel historii w tym liceum Piotr Solecki, częsty gość Radia Łódź. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz Bartosz Kałużny z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i właśnie, jak to się stało, że 30 LO podpisało umowę z uniwersytetem. To pan jest sprawcą, panie Piotrze?
Znaczy, nieśmiało muszę się przyznać, chyba że tak. Myślę, że czas jest ku temu bardzo dobry. To, co pani wspomniała, że popadamy trochę w taki marazm, poczucie sytuacji, która nas przytłacza. No, trzeba iść, że tak powiem, za ciosem. Młodzież jest coraz bardziej aktywna. Poza tym ja zawsze uważam, że ta współpraca uniwersytet i liceum powinna funkcjonować i istnieć, ponieważ duże możliwości uniwersytetu można przenieść na grunt licealny, natomiast ta młodzież i ta energia, która istnieje w liceum, można właśnie połączyć z tymi możliwościami uniwersyteckimi i to powinna nastąpić symbioza. Im więcej tej symbiozy, tym lepszy efekt.
Za chwilę o szczegółach umowy, ale panią dyrektor chcę zapytać o znaczenie tego typu działań właśnie w tym czasie, o znaczenie dla uczniów na przykład.
To jest bardzo istotne właśnie w takich czasach, gdzie nie mamy bezpośredniego kontaktu ze sobą, dlatego że młodzież wie, że mimo wszystko cały czas myślimy o tym, żeby jak najlepiej się rozwijali. W związku z tym każda współpraca, każde wspomnienie chociażby o tym, że mogą, jak już wrócimy do normalności, udać się na uniwersytet, zobaczyć jak to tam, te zajęcia wyglądają, to jest bardzo istotne, bo oni mają przed sobą jakiś cel. Wiedzą, że to się kiedyś skończy, że będą żyć i funkcjonować normalnie i uczelnia czeka na nich i będą mogli normalnie w takich zajęciach uczestniczyć.
To jest przykład, ale chyba jeden z wielu, panie Bartoszu, tego typu umów i tego typu współpracy właśnie w wyższej uczelni ze szkołami średnimi. Czy podstawowymi też?
Nie tylko ze średnimi, z podstawowymi również uniwersytet zawiera takie umowy, przy czym ze średnimi wydaje mi się, że częściej. Warto wspomnieć, że realizacja takiej umowy to później są w zasadzie dwutorowe działania. Tak jak pani dyrektor wspomniała, z jednej strony staramy się tym młodym ludziom przybliżyć atmosferę, przybliżyć, pokazać naszą kadrę akademicką, takie środowisko naukowe, pokazać jak wygląda studiowanie, przybliżyć na czym polegają poszczególne kierunki, bo tutaj często panuje pewien zamęt, licealiści wielu rzeczy od siebie nie odróżniają. A z drugiej strony robimy to, co potocznie nazywa się popularyzacją, czyli przybliżamy konkretne zagadnienia. Tutaj przykładem będzie właśnie współpraca z historykami, to znaczy nasi naukowcy, historycy pokazują, przybliżają rzeczy nie tylko takie, które są w kanonie licealnym, w kanonie nauczania, ale również spoza tego kanonu. No i wiadomo, że uniwersytet proponuje wiele kierunków, które zupełnie nie odnajdują się jakby w rzeczywistości licealnej, to znaczy takie kierunki jak archeologia czy historia sztuki. Gdzieś tam po drodze pewnie jakieś elementy tych dyscyplin się pojawiają, natomiast nie są realizowane no, w takim wymiarze jak u nas, więc mają okazję zobaczyć na przykładach, czym my się w zasadzie na uniwersytecie zajmujemy.
Ale te pomysły na rodzaj współpracy, na model współpracy są chyba różne. Nie ma takiej ujednoliconego modelu.
Nie ma ujednoliconego modelu. Różne kierunki różnie poddają się takiej popularyzacji. Wiadomo, że fizyka czy matematyka, czy takie nauki bardziej eksperymentalne będą wymagały chociażby innej formuły spotkań. Pewnie będą to częściej warsztaty, czy jakieś takie interaktywne zajęcia. Historycy, archeologowie, czy etnologowie mogą sobie pewnie pozwolić częściej na formy wykładowe. Także nie jest to ujednolicone, ale jest to uporządkowane.
Pani dyrektor, a czy uczniowie to w ogóle mają ochotę na jakieś dodatkowe aktywności?
Mają ochotę. Wbrew pozorom wydaje się w tej chwili, że młodym ludziom się nic nie chce. Nieprawda. Jeżeli potrafimy ich zachęcić, to oni bardzo chętnie się poddają. Jeżeli potrafimy wyciągnąć z nich te ich zainteresowania i pokazać, że na zewnątrz też mogą być różne fajne zajęcia, to oni bardzo chętnie do nich przystępują.
A co zyskają uczniowie dzięki tej umowie z uniwersytetem, panie Piotrze?
Znaczy, no, już bezpośrednia jakby korzyść jest taka, że będziemy mieli tutaj dwóch koordynatorów i ta współpraca pozwoli nam jakby na jakby też takie twórcze patrzenie na różne potrzeby uczniów i na różne potrzeby względem podstawy programowej, tak? Ponieważ nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować w szkole, tak jak tutaj wspomniał kolega, mamy taką sytuację, w której omawiamy na przykład historię polityczną, gospodarczą, a na sztukę, historię sztuki już nie ma tyle miejsca i tyle czasu. I teraz mamy takie świetne rozwiązanie, umawiamy się na przykład na serię kilku takich wykładów o historii sztuki, gdzie będziemy mogli tej młodzieży przybliżyć do matury na przykład wybrane zagadnienia i to jakby nam uzupełnia te braki, czy też te elementy, które no, w niektórych placówkach mogą być pomijane, więc jakby taka współpraca uważam za bardzo korzystną pod względem uzupełniania, poszerzania i jakby jeszcze większego i lepszego zrozumienia dziejów. Czyli myślę, że tutaj chodzi o to, że będziemy po prostu poprzez koordynację i poprzez rozmowę i dyskusję wspólną wybierać takie zajęcia.
A to mi się bardzo podoba, ponieważ ja sądziłam, że może jest tak, iż uniwersytet ma kilka takich propozycji już z góry przygotowanych i mówi tylko szkołom, proszę, można sobie coś wybrać. A tu się okazuje, że można rozmawiać. No na pewno częściowo też tak jest, ale okazuje się, że można rozmawiać, że można jakieś szczegóły uzgadniać i nawet uniwersytet może odpowiedzieć na indywidualne zapotrzebowanie danej szkoły i danej grupy uczniów. Idealizuje trochę, czy tak jest?
Tak jest, oczywiście, że tak jest, wcale pani nie idealizuje. Jasne, mamy taki zestaw zajęć czy tematów, które proponujemy, bo tym się zajmują nasi naukowcy, o tym potrafią opowiedzieć najlepiej, ale tak jak wspomniał pan Piotr, staramy się reagować na bieżąco, być elastyczni, bo chociażby ta sytuacja, którą mamy teraz, no zmusza nas do tego, może nie w zakresie treści, ale w zakresie formy, żeby mimo wszystko tutaj coś przemodelować, przeprojektować, bo nie wszystko da się bezpośrednio przenieść do online'u. Także będziemy nad tym pracować i to pan Piotr wskazał na taki jeden aspekt, czyli uzupełnianie. Natomiast ja wierzę też w to, że tą drugą stroną, taką dosyć silną naszej oferty jest inspirowanie, pokazywanie rzeczy zupełnie nowych i to nie tylko jeżeli chodzi o treści, ale również o sposób pracy. Mamy taki dosyć prężnie działający na uniwersytecie program Zdolny Uczeń, Świetny Student i to polega na realizacji dłuższych projektów, do których wyznaczony jest osobny koordynator projektu, wyznacza się ucznia, opiekuna i ten opiekun i ten uczeń realizuje pewien projekt, czy to z zakresu historii, czy to z jakiegoś innego zakresu, z języka polskiego. Uczy się przy tym pracy na przykład metodą projektową. Nabywa wiele takich uniwersalnych umiejętności, które przydadzą mu się później na studiach i w życiu zawodowym.
Ja tu widzę też pewną taką szansę, ponieważ mówimy o uczniach. To jest oczywiście ta nasza najważniejsza grupa, o którą musimy się troszczyć. Natomiast my jako dydaktycy licealni no, skończyliśmy studia już jakiś czas temu. I przyznam szczerze, no, wiadomo, że każdy powinien się co chwila i notorycznie dokształcać. Natomiast to też jest okazja do tego, żeby powtórzyć dla nas, żeby spojrzeć na pewne rzeczy z innej strony, pod kątem akademickim, a jednocześnie, żeby w przyszłości móc im to potem, uczestnicząc w tym, przekazać w jakichś jeszcze innych formach, czy w jakichś innych projektach, więc myślę, że czy tu metodą projektową właśnie, czy tu jakąś metodą ciekawych wykładów, możemy to uzupełniać dla uczniów, ale też dla siebie.
Panie dyrektor, podajemy tutaj przykład historii, ale zapewne nie jest on jedyny, jeśli chodzi o 30. Liceum Ogólnokształcące. Wiem, że ono wcześniej miało taki charakter bardziej humanistyczny, natomiast w tej chwili to się zmienia.
Tak, zmienia się, bo my też staramy się, żeby ta oferta była skierowana do szerszej grupy uczniów. W związku z czym od 3 lat udaje nam się otworzyć klasę matematyczną, udaje nam się otworzyć klasy przyrodnicze i stawiamy również na język, więc od 3 lat właśnie uczestniczą nasi uczniowie na przykład w zajęciach biologicznych, języka angielskiego, także na Uniwersytecie Łódzkim.
A jak to wygląda wszystko teraz w warunkach pandemii? Szkoły średnie to jest tylko tryb online. Już nie ma kłopotów technicznych, tak jak to było wiosną z tymi platformami służącymi do właśnie edukacji. Już szlaki przetarte i wszystko działa?
No na pewno nigdy nie będzie wszystko działało, bo to wiadomo, jedni mają lepszy internet, inni troszkę słabszy, jedni mają lepszy sprzęt, inni gorszy, ale wszyscy się bardzo staramy. Uczniowie, nawet jeżeli coś się dzieje, to nas informują, że mają problem. My pytamy, czy wszystko jest w porządku, także uczestniczymy w tych lekcjach, jedna i druga strona. Oczywiście, że jest trudniej, kiedy nie widzimy się, bo wiadomo, że włączone wszystkie kamery czy mikrofony powodują nie taki odbiór tego, co byśmy chcieli usłyszeć. Pewnie, że lepiej by było, gdybym patrzyła na swoich uczniów, a nie mówiła do monitora, ale staramy się przez to przebrnąć. Wszyscy myślimy, że to się w końcu skończy i wrócimy i będziemy normalnie funkcjonować, a pracować trzeba.
Miejmy nadzieję, że jak najkrócej to będzie trwało, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę z tego, że choćby najlepsze narzędzia nie zastąpią bezpośredniego kontaktu, tak jak pani dyrektor tutaj mówi, i obawiam się, że jednak pewne braki wiedzy uczniowie po tym okresie będą mieli. No nie da się jak gdyby w komplecie przekazać wiedzy i umiejętności również w ten sposób niedoskonały.
Ależ oczywiście, że tak, i dlatego jak wracamy do szkoły, tak było i też w poprzednim roku szkolnym, pewne rzeczy musimy uzupełnić, pewne rzeczy, pewne zaległości nadrobić. I oczywiście, że jest tak, że jak siedzimy przed monitorem, to nie wszystko możemy pokazać, tak? Są ćwiczenia, są pokazy z mikroskopem, czego przez internet zrobić nie możemy, ale na pewno do tego wrócimy i to wszystko uzupełnimy.
Czy w tej chwili szkoły czekają, aż przeminie pandemia, aby podjąć współpracę z uniwersytetem? Czy też częściowo jest ona realizowana online?
To jest dla nas w zasadzie nowa sytuacja, ponieważ ten poprzedni semestr, w którym w zasadzie od marca do czerwca przyszliśmy tak bardzo nagle online, można było uznawać za coś przejściowego. Natomiast w tym momencie, kiedy wiemy, że zarówno szkoły, jak i uniwersytet będzie prawdopodobnie na dłuższą, a przynajmniej w bliżej nieokreślonym czasie działał zdalnie, no my staramy się wypracowywać i rozpracowywać te współpracę online. Także jesteśmy w zasadzie na początku, dopiero co rozpoczęliśmy rok akademicki.
No tak, październik mamy przecież.
Także pojawiają się już pierwsze pomysły, pojawiają się pierwsze inicjatywy. No przykładem jest właśnie rozpoczęcie współpracy z 30 liceum. Natomiast z tymi szkołami, z którymi mieliśmy wcześniej podpisane umowy, również prowadzimy rozmowy na temat tego, w jaki sposób można działać w takich warunkach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część kadry nauczycielskiej przebywa na najróżniejszych zwolnieniach, na kwarantannach, że ta liczba godzin do zrealizowania w tym momencie jest relatywnie krótsza, ponieważ krótsze są lekcje, z tego co wiem. Dlatego to wszystko ma znaczenie i to wszystko nieco komplikuje sprawy, ale działamy.
Jeśli ktoś pozostaje na zewnątrz pewnej rzeczywistości, to czasem nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie komplikacje teraz następują w związku z tą pandemiczną sytuacją, bo przecież wszelkie jakieś konkursy, na przykład akademickie, są rozstrzygane online, wszelkie narady różnych gron jurorskich też się odbywają online, także mamy bardzo trudną rzeczywistość i no wiemy, że to się nie skończy jutro czy pojutrze, niestety, choć oczywiście, jak mówiłam, liczymy, że będzie to trwać jak najkrócej. Pani dyrektor, no to jest takie, można powiedzieć, szerzenie optymistycznej postawy, prawda, w tych gronach szkolnych.
No musimy szerzyć optymistyczną postawę, bo jeżeli zaczniemy o tym myśleć, że stanie się coś złego, to nie będzie nam się chciało nic. Ale przecież kiedyś wszystko, co złe, się musi skończyć, więc nie wiemy, czy to będzie już, czy to będzie za chwilę, ale wierzymy w to, że będzie.
No i myślę, że to ma ogromne znaczenie także dla uczniów, jeśli chodzi o taką psychologiczną stronę ich funkcjonowania, bo to są nastoletni ludzie. Wiadomo, że to jest taki czas, kiedy człowiek jest często bardzo rozemocjonowany, zachodzą przeróżne procesy w organizmie, które owocują także jakimiś wahaniami nastrojów, także to też jest ważne, żeby oni czuli, że ci, którzy się nimi opiekują, jakoś patrzą optymistycznie.
Tak jest, patrzymy, jesteśmy otwarci, szkoły normalnie funkcjonują, jest pedagog,
znaczy,
który
powiedzmy
też
sobie, nienormalnie funkcjonują, ale
tak,
funkcjonują.
Tak, nienormalnie, ale chodzi mi o to, że są otwarte, tak? Jest pedagog też, który online może i można też wejść. patrzymy optymistycznie to i do tego namawiamy naszych uczniów.
Trochę jak na statku, jeżeli na statku kapitan i oficerowie trzymają jakby gardę i starają się mieć poczucie, że dokądś płyniemy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to myślę, że i wszyscy pod pokładem czują się też bezpieczniej, więc to duża rola zależy i duża jest w nas jakby ta pozytywna energia, którą musimy przekazywać im. Nawet jeśli z nami jest gorzej, to nawet na tych zajęciach musimy starać się z uśmiechem podchodzić do różnych rzeczy i wybaczać im bardzo wiele. Zresztą oni powinni nam też pewne rzeczy czasami wybaczyć.
No skoro tutaj pan wspomniał o roli przywódcy w trudnych czasach, to może pozwolą państwo, że ja wykorzystam fakt, iż mamy tutaj historyka w studiu i podpytam o kilka październikowych dat, bo mamy ciekawostki rozmaite z historii polskiej i z historii powszechnej związane właśnie z październikiem. Między innymi mamy taki blok trzech słynnych koronacji. Zaproponował pan Piotr, aby przypomnieć, iż to właśnie w październiku Jadwiga została królem Polski, bo przypomnijmy, że ona pełniła nie funkcję, nie sprawowała urzędu królowej, tylko króla Polski.
Tak, po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, czyli następcy Kazimierza Wielkiego, szukamy tutaj kolejnego monarchy i los pada akurat na tą młodszą, czyli na Jadwigę. Jadwiga, która okaże się świetnym wyborem, to oczywiście patronka Polski i święta, potrafiła dowodzić wojskiem, wyprawiała się na Ruś Czerwoną, no, a poza tym zasłynęła również z tego faktu, że no, wzięła ślub i połączyła monarchię polską z Litwą, która w tym momencie została ochrzczona i połączyły się dwa państwa w sojuszu przeciwko krzyżakom. Niestety los tej monarchini kończy się dość smutno, ponieważ ona mimo swojej budowy, a była dość sporą kobietą jak na tamte czasy, miała 1,80 m, miała wąską miednicę i niestety przy porodzie swojej córki no, doszło do komplikacji i po zgonie tej córeczki za chwilę umarła również królowa. Obie pochowano w tej samej krypcie, bo tą kryptę otwarto po II wojnie światowej. Okazało się, że jest miejsce obok królowej, więc prawdopodobnie leżało to maleństwo obok niej. Natomiast oceniono przy tym otwarciu jakby gabaryty królowej, określono jako dość znaczne, tylko miała tą wadę wrodzoną. Dzisiaj pewnie cesarskie cięcie by to ułatwiło, natomiast wtedy no, nikt by się nie odważył otworzyć królowej, bo zaszyć i w ogóle komplikacje różnego rodzaju byłyby niemożliwe do pewnie powstrzymania.
To nie są powszechnie omawiane fakty podczas lekcji historii. Nie.
Niestety.
Może stety właśnie. No, zawsze można dowiedzieć się czegoś takiego pozapodręcznikowego.
Znaczy, staramy się wplatać, tak? Natomiast też nie można przesadzić, bo z tego klasówki czy kartkówki napisać się nie da tak do końca.
Aleksander Jagiellończyk także w październiku był koronowany.
Tak, znaczy on został wybrany w październiku dokładnie, a jego koronacja nastąpiła później. To są krótkie rządy. Trzeba powiedzieć, że on był jednym z synów, tych synów Kazimierza Jagiellończyku, Kazimierza Jagiellończyka było wiele. Dokładnie 6. I co ciekawe, wydawało się, że ta dynastia poprowadzi tą Polskę ku wyżynom, że może nawet stanowisko, znaczy tytuł cesarza rzymskiego narodu niemieckiego przypadnie któremuś z synów. Okazało się, że oni bardzo szybko niestety umierali. Albo umierali na syfilis, tak jak to Aleksander i jego brat Jan Olbracht, albo w wyniku ataku tureckiego, jak na przykład Ludwik Jagiellończyk, więc bardzo szybko się wykańczali ci synowie w różnych okolicznościach. Aleksander zasłynął m.in. z tego, że musiał lawirować między szlachtą a magnaterią. Wychodziło mu to różnie, ale zasłynął tym słynnym, tą konstytucją Nihilnowi właśnie, czyli nic nowego bez zgody szlachty.
No i Stanisław Leszczyński, a to taki trochę
zapomniany
król.
Tak, tak. No dzisiaj omawiamy go oczywiście przy czasach Wettynów i wojny północnej, bo dopóki wojska szwedzkie były na terytorium Polski, to oczywiście on mógł panować. To jest początek XVIII wieku. Rządził dwukrotnie, ocenia się, znaczy był bardzo wytrwały, on bardzo chciał rządzić tą Polską, pochodził w ogóle z Wielkopolski, natomiast kiedy już został wyrzucony tak na trwałe, Wettynowie zagarnęli Polskę, to wyjechał do Lotaryngii i tam mamy taką dość nietypową śmierć, ponieważ on w bardzo podeszłym wieku, 80 kilku lat, zasnął przy kominku. Jego szata niestety się zapruszyła ogniem, on pewnie mógł tego nie poczuć, mając tych lat 80, że już się pali. I znaczna część jego ciała została niestety się opaliła i zmarł w wyniku, w ciągu 20 dni umierał w męczarniach. To niestety smutna śmierć.
A tutaj także przypomina się taka legenda o tym, jak Jagiełło zmarł.
Tak, tutaj mamy starszego pana Leszczyńskiego, który niestety zasypia pewnie, bo ponieważ lubił ciepło kominka, natomiast Władysław Jagiełło miał bardzo dużą słabość do słuchania słowików. No i los chciał, tak podaje Długosz według kroniki, że akurat się zasłuchał bardzo, jak pięknie słowik śpiewał, zasnął na dworzu i no niestety wdało się przeziębienie i leciwy król po prostu zmarł. Więc tutaj można powiedzieć, wpływ pewnej pasji do pięknie śpiewającego ptactwa wpłynął na śmierć naszego zwycięzcy spod Grunwaldu.
Ciekawie się słucha takich opowieści, prawda? Bo tak, zwracam się do gości porzuconych na chwilę przeze mnie.
Czyli
ale,
macham.
Ale goście z uwagą słuchają. Myślę, że również tego typu podawanie historii uczniów zainteresuje, pani dyrektor.
Oczywiście, że tak. Takie suche fakty z podręcznika, to można sobie przeczytać. No właśnie to, co pan Piotr mówi, to naprawdę ja z ogromną uwagą słuchałam, bo to są rzeczy, których też nie słyszałam, więc naprawdę takie rzeczy myślę, że powinny być do każdego przedmiotu wplatane, bo suche fakty to młodzież może słuchać przez 10 minut, a resztę trzeba czymś ich zaciekawić.
Jeszcze moglibyśmy bardzo dużo opowiadać na temat październikowych wydarzeń, bo to są także śmierci słynnych wodzów i inne sprawy. Natomiast ja bym chciała dzisiaj przywołać postać Saladyna, a to w związku z tym, panie Piotrze, że niedługo ukaże się kolejne wydanie pana książki i wtedy my się umówimy na osobną rozmowę do naszego programu Strefa Kultury, ale dzisiaj już to zasygnalizuję, bo to jest postać, która od dawna pana interesuje i właśnie napisał pan książkę o Saladynie.
Tak, spotkaliśmy się kilka lat temu chyba.
10, tak?
Tak, w tym studio albo w jakimś innym. W każdym razie omawialiśmy tę postać, bo to ewidentnie ikona Bliskiego Wschodu. Natomiast 2 października zdobył święte miasto i stał się nieśmiertelny. Ja sam byłem w Jerozolimie i targowałem się o taką kufiję, czyli nakrycie głowy arabskie. No i właśnie tam wspomniałem Salah ad-Din i ten pan mi opuścił z 10 szekli na 8 szekli. Byłem bardzo szczęśliwy, aczkolwiek i tak czułem się pokrzywdzony. I wtedy postanowiłem napisać książkę o tej postaci, skoro Salah ad-Din coś dla nich znaczy, to teraz co w Europie on znaczy i trzeba połączyć te wizje, a co znaczy dla nich, co znaczy dla nas i jak on w ogóle funkcjonuje w kulturze, w historii. No i tak właśnie po tych poszukiwaniach to powstało.
No to taki władca często uznawany za takiego światłego, prawda?
Rycerski,
który przecież
światły, tak.
Daleko spoza europejskich kręgów, a tak jakby bliski był tym europejskim wartościom.
No właśnie taka
przynajmniej
trochę...
tak popkultura go pokazuje.
Dokładnie, ale to wiele postaci uległo takim zamianom. Dracula też uległ takim zmianom, więc często porównuję Saladyna do Drakuli, aczkolwiek no trzeba też powiedzieć, że ten Saladyn to też taki trochę krwiopijca, ponieważ pozbył się poprzedniej dynastii, a ustanowił swoją. No ale to jak to w średniowieczu. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać.
No tak, też takie rozmaite wartości, którymi my żyjemy dzisiaj, takie absolutne poszanowanie życia na przykład, to wyglądało powiedzmy w wiekach średnich zupełnie inaczej. Wtedy wartość ludzkiego życia była dużo, dużo niższa i szafowano. Chociaż no i dziś przecież ludzie giną, są wojny, są te straszliwe interesy, które przesłaniają to, co naprawdę ważne. O ważnych, o mniej ważnych rzeczach z naszej historii warto opowiadać uczniom, warto ich edukować. Zresztą, jak słyszeliśmy dzisiaj, w różnych dziedzinach nie poddajemy się pandemicznym, pesymistycznym nastrojom i działamy. Przykładem współpraca 30. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi z Uniwersytetem Łódzkim. A naszymi gośćmi dzisiaj byli dyrektor liceum Ewa Dudkiewicz. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Bartosz Kałużny z Wydziału Filozofii Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję.
I Piotr Solecki, historyk, nauczyciel i autor książki. Dziękuję.
Dziękuję, spokojnej nocy.